Kiedyś w rejsie z Gdańska do Sztokholmu przeżyłem na Bałtyku sztorm. I powiem Wam szczerze, to jest jedno z tych doświadczeń, którego nie chciałbym nigdy więcej powtórzyć. Jak pokazać taki żywioł na ekranie? Jakie efekty zastosować? Czy wszystko da się zrobić na komputerze? W tym odcinku opowiem Wam o Bałtyku, o bardzo kapryśnym morzu, ale w kontekście konkretnym. W kontekście tragedii, jaką było zatonięcie promu Jan Heweliusz. A w drugiej części pokażę, jak ekstremalne zjawiska przedstawia się w filmie, jak tworzy się film, który zabiera widza w sam środek piekła. Lubię tutaj na Bałtyku żeglować, ale mam ogromny respekt do tego morza. Bałtyk to nie tylko ładne, piaszczyste plaże, to jeden z najbardziej unikalnych i zdradliwych akwenów na świecie. Co czyni go tak wyjątkowym? Jak rodzą się jego niszczycielskie sztormy? Jak nauka, oceanografia, fizyka, ale też technologia cyfrowa przeniosły mnie w samo centrum tragedii tonącego promu Jan Heweliusz? Zginęło wtedy 56 osób. Do dzisiaj z tragedią ze stycznia 1993 roku wiąże się więcej pytań niż odpowiedzi. Dla kogoś, kto Bałtyk zna tylko od strony lądu, dla kogoś, komu to może kojarzy się tylko z pięknymi, piaszczystymi plażami, zabójczy sztorm, trudne fale, które przewracają nawet duże statki, to wszystko brzmi jak jakaś abstrakcja. No bo takie rzeczy zdarzają się i owszem, ale tylko gdzieś na oceanach, na jakichś morzach dalekiej północy, prawda? Otóż nieprawda, bo pod wieloma względami to Bałtyk jest trudniejszym morzem niż te, o których przed chwilką wspomniałem. No i pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Warto to wyjaśnić, bo bez tego trudniej jest w ogóle zrozumieć, jak do tragedii Heweliusza doszło. No i dlaczego filmowcy mieli przed sobą tak trudne zadanie? Bałtyk to jest morze śródlądowe, niemal całkowicie odcięte od pełnego oceanu. 1300 km długości, a tylko 16 km wyjścia przez cieśniny duńskie. Kilka razy przepływałem nimi na Morze Północne i one rzeczywiście miejscami wyglądają jak wąski korytarz, zatłoczony i naszpikowany wyspami, niebezpiecznymi brzegami i płciznami. Korytarz bardzo trudny. Wymiana wód z Morzem Północnym jest ograniczona, odbywa się właśnie tylko tą drogą. I to ma swoje konsekwencje. Zasolenie Bałtyku jest bardzo niskie. Średnia zasolenia powierzchniowego tego morza to jest około pięciokrotnie mniej niż średnia zasolenia Atlantyku. Bałtyk to też morze płytkie. Średnia głębokość to tylko około 50 metrów. Dla porównania średnia głębokość Morza Śródziemnego wynosi ponad 1400 metrów, czyli prawie około 30 razy więcej. Płcizna zamknięcia to powoduje, że w przeciwieństwie do oceanów czy wód otwartych, gdzie fala ma miejsce i czas na rozwój i na rozproszenie, na Bałtyku energia fali koncentruje się w górę. Powstają tu krótkie, strome i chaotyczne grzbiety. Okres fali skraca się to zaledwie kilku sekund, a jej stromizna, czyli stosunek wysokości do długości, sięga 1 do 7, no albo nawet więcej. To nie są regularne oceaniczne wały, jakie widać czasami na filmach. To raczej strome, niemal pionowe ściany wody, która uderza w burtę statku co kilkanaście sekund. I to nie jest teoria. Tak właśnie wyglądał Bałtyk w noc katastrofy Heweliusza i tak go otworzyli twórcy serialu Netflixa, niemal z naukową precyzją. Mówię to wszystko po to, żeby pokazać Wam, skąd bierze się żywioł Bałtyku. Wiedzieliście na przykład o tym, że Bałtyk jest najbardziej zawrakowanym, jeśli mogę użyć tego słowa, morzem na świecie? Na dnie Bałtyku spoczywa co najmniej 10 tysięcy udokumentowanych wraków. Dlaczego tak wiele? Tych powodów jest kilka. Niska temperatura i niskie zasolenie dobrze konserwują. Ponadto Bałtyk leży między krajami, które od stuleci, jak nie handlowały, transportując towary wodami Bałtyku, to wojowały, transportując wodami Bałtyku wojska i broń. To było i to wciąż jest bardzo ruchliwe morze, ale być może najważniejszym powodem są właśnie fale i sztormy. Te wraki najlepiej pokazują, jak trudna była i wciąż jak trudna jest żegluga na Bałtyku. Nawet współczesna, wspierana elektroniką, danymi satelitarnymi, oznaczeniami, super dokładnymi mapami i ogromnym doświadczeniem, żegluga na Bałtyku wymaga czujności. W przypadku dużych jednostek płynących po ciasnych i zatłoczonych szlakach wodnych kilkadziesiąt sekund nieuwagi może oznaczać niebezpieczeństwo i tragedię. I mówiąc to, ani trochę nie przesadzam.
Mayday, mayday, all ships, this is Polish ferry Jan Heweliusz.
Jak wspomniałem, Bałtyk to nie jest ocean, gdzie fala ma setki kilometrów, by się rozwinąć i rozproszyć. Nad otwartym oceanem wiatr ślizga się po powierzchni, tworząc długie, regularne fale o długości setek metrów. Ale na Bałtyku nie ma na to miejsca. Efekt? Krótkie, strome i chaotyczne grzbiety. Przy wietrze około 100 km na godzinę wysokość stromej fali osiągnąć może kilka metrów i to dalej od brzegu. Ale na przykład w Zatoce Gdańskiej, Botnickiej, Fińskiej, gdzie dno podnosi się do 20-30 metrów, fale stają dęba znacznie wyżej i łamią się z hukiem. Co więcej, w takich miejscach fale od morza i odbite od brzegu mogą się nałożyć, tworząc chwilowe dziury w wodzie głębokości nawet 10 metrów, po których następuje grzbiet wyższy o kolejnych 5 metrów. Statek wpada w taką pułapkę i chwilę później traci stateczność. Do tego szybkość zmian. Rano słońce, po południu 12 w skali Beauforta i śnieg z deszczem. Dokładne prognozy satelitarne dają kilkugodzinne wyprzedzenie, ale w praktyce kapitan budzi się o 3 nad ranem przy 20 stopniach przechyłu i wodzie w mesie. Tak było 14 stycznia 1993 roku, gdy prom Jan Heweliusz wypłynął z Świnoujścia do Isztat. Wachta nocna, wiatr 120 km na godzinę albo 33 metry na sekundę, fale 6-8 metrów, widoczność kilka metrów. Ogromny wiatr, awaria jednego z zaworów, wady konstrukcyjne, źle podjęta decyzja przez jednego z oficerów, ryzykowny manewr mający nie doprowadzić do kolizji z mniejszą jednostką. O 4:10 nad ranem statek dostaje przechyłu 40 stopni na prawą burtę i w zasadzie nie da się nic zrobić. O 5:15 prom leży na boku. 56 ofiar. Jak to pokazać? Jak nie zbanalizować? Jak zabrać widza w sam środek tego piekła? W netflixowym serialu Heweliusz kluczem było połączenie praktycznych efektów specjalnych z zaawansowanym CGI. CGI to akronim od angielskich słów Computer Generated Imagery, co po polsku oznacza obrazy generowane komputerowo.
Na samym początku wiedzieliśmy, że wszystkie ujęcia, gdzie widzimy Heweliusza płynącego w pełnym morzu, w sztormie, bądź wypowiadającego z portu, już wiedzieliśmy, że te sceny będą scenami bądź w pełni cyfrowymi, bądź łączeniem materiału zdjęciowego ze cyfrową wersją Heweliusza.
Korzystając m.in. z takich technik, twórcy odtworzyli katastrofę z niemal dokumentalną wiernością. Na 5 odcinków powstało aż 66 ujęć full CGI, a w serialu pojawiło się ponad 130 scen katastroficznych.
Więc łącznie można powiedzieć, że 190 bardzo trudnych ujęć, jeżeli wliczyć czas preprodukcji, R&D, potem produkcji, potem postprodukcji, po zdjęciach oraz przed zdjęciami, to całkowity czas trwania tego projektu było około 1000 dni.
Woda jest jednym z najtrudniejszych elementów do odtworzenia cyfrowo. Specjaliści od efektów wizualnych zespołu No Label po miesiącach prac stworzyli realistyczne modele fal na podstawie danych oceanograficznych Bałtyku.
Żeby odtworzyć to morze, to wzburzone morze, ten cyklon, chcieliśmy zrobić jak najwierniejsze badania albo dotrzeć do materiałów, które nam pokażą, jak powinno wyglądać takie morze w takiej okoliczności.
W wywiadach prasowych twórcy serialu wspominali, że najbardziej wymagające było ujęcie nazwane Million Dollar Baby, które w 5 minucie 4 odcinka pokazuje, jak cały statek przechyla się, a postaci wypadają z burty. Aby uzyskać realizm ruchu upadających ciał, wykorzystano technologię motion capture.
Zbudowaliśmy w Warszawie w studio motion capture taką rampę, która przypominała, oczywiście w ciut mniejszej skali, ale nam to wystarczyło, przechył Heweliusza i nagraliśmy ich turlających się, spadających w różnych konfiguracjach, z różnych wysokości oraz przy różnych przechyłach Heweliusza.
Ekipa filmowa spędziła ponad miesiąc w Belgii w specjalnym basenie filmowym Lites Studio, a także w hali mokrej w Warszawie. To tutaj zbudowano ruchome dekoracje.
Na hali Polsatu został zawieszony właśnie na wysokości kilkunastu metrów. Szukaliśmy tak bardzo wysokiej hali w Polsce, żeby to zrobić. I zgodnie jakby z rozwojem katastrofy, tak jak to wyglądało, jak ten przechył się zwiększał, tak my zwiększaliśmy przechył na dźwigu specjalnie przygotowanym.
Aby odtworzyć mostek kapitański, został on zawieszony na dźwigu na wysokości 17 metrów i był obracany do przechyłów sięgających 70 stopni. Oglądając ujęcia i sceny, zastanawiałem się często, jak oni to zrobili. Teraz już wiem.
Tworzyliśmy od początku wszystkie maszyny, wszelkiego rodzaju deszczownice.
Dla osiągnięcia jeszcze bardziej realistycznych efektów w studio zamontowano gigantyczne dmuchawy, które generowały podmuchy wiatru, podmuchy powietrza z prędkością 160 km na godzinę.
Poszła komenda kamera, akcja przez megafon i ilość tego pyłu, huk, to wszystko dawało takie ogólne wrażenie, jakby faktycznie tam był sztorm.
Aktorzy przeszli intensywne szkolenia nurkowe i kursy indywidualnych technik ratunkowych, by móc realistyczniej oddać walkę o życie w ekstremalnych warunkach.
Nie musieli w niektórych scenach aktorskich w ogóle grać i tego swojego aktorskiego warsztatu wykorzystywać, tylko to po prostu te warunki, które zostały stworzone na planie, one dawały im duże pole do interpretacji.
Co z tych starań wyszło? Sami zobaczcie. Bałtyk to dla mnie morze pełne paradoksów. Zwykle spokojny latem, bywa zabójczy zimą. Jest fascynujący dla naukowców i inspirujący dla twórców. Serial Heweliusz to coś więcej niż tylko opowieść o katastrofie. Dla mnie to dość uniwersalna opowieść o odpowiedzialności i samotności ludzi morza. Dzięki połączeniu nauki, technologii oraz sztuki, jako widz znalazłem się w samym środku żywiołu. I choć oglądając ten serial siedziałem wygodnie w fotelu, często serce waliło mi jak młot, wstrzymywałem oddech i byłem mokry. Nie od fal, tylko od lodowatego potu.